Dobry wieczór Państwu i przede wszystkim dobry wieczór, teraz jak ja mówić, panie redaktorze, panie ekspercie,
nie wiem, panie pisarzu. Wasza wysokość, coś w tym rodzaju.
Wasza wysokość, a, panie pisarzu.
Lepiej. Świątobliwość, nie wiem, no szeroka gama.
Świątobliwość to nie, bo nawet się nie zgadzam.
Okay.
Z pana Jacka Pałasińskiego, jak Państwo widzą, pan Jacek Pałasiński. Nawet się nie zgadzam z tym ostatnim tekstem o papieżu Franciszku, który pan napisał, więc nie będę mówić do pana dzisiaj wasza świątobliwość. Częściowo się nie zgadzam. Ale państwu właściwie aż mnie żenuje przedstawiać pana, bo wszyscy pana znamy, nawet sobie kilka punktów zapisałam, ale bo książek naliczyłam 8, ale nie wiem, czy przypadkiem nie ma 9 pana książek.
9,
prawda? Więc
9
książek. Program teraz, Państwo na pewno znają nowy program pana Pałasińskiego, który się nazywa Allegro ma non troppo i jest na temat, na portalu na temat, ale przedtem oglądaliśmy go też wszyscy na TVN24 albo Świat według Jacka, albo Tu Europa, który pan robił z panią redaktor Kalczyńską, prawda?
Prawda.
Przedtem mieszkał pan długo we Włoszech, kilkanaście lat.
30.
No więc proszę bardzo. I zaraz teraz Państwo widzą, dlaczego w ogóle na dzisiaj się umówiliśmy. Lepszego specjalisty dla naszego dzisiejszego tematu nie znajdzie. I w tych Włoszech sprawdziłam nawet, z kim pan współpracował. Radio Z, Rzeczpospolita, Wprost, w przyzwoitych czasach Wprost jeszcze. Publikował pan we włoskich mediach tak samo. No a przedtem, jak pamiętamy, Solidarność we Włoszech. Czy Solidarność Polsko-Włoska, taka organizacja była, ale Nowa, czyli wydawnictwo drugiego obiegu, jeszcze w czasach komunistycznych, wydawane przez dysydentów warszawskich, a rozprowadzane między innymi przez dysydentów krakowskich, czyli mnie na przykład, pamiętam świetnie, jak tą Nową rozprowadzałam, z którą pan współpracował w Warszawie, o pana teatralnych pracach. Tutaj nie będę mówić, ale właściwie dzisiaj by się chyba powiedziało, że z wykształcenia jest pan teatrologiem. To się chyba dzisiaj nazywa teatrologia, prawda? U pana Januszkiewicza pan pracował, a dzisiaj naprawdę niezwykle się cieszę, że znalazł pan dla nas czas, dlatego że właśnie tak jak ktoś mi podpowiedział przed chwilą, w dniu, kiedy w Polsce wprowadzane są rosyjskie standardy, chyba nawet radzieckie niemalże. Wszyscy wiemy, co się dzieje ze stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich. Może skorzystam z tej okazji. Wszyscy pewnie chcielibyśmy oddawać najgłębszy szacunek panu Bodnarowi, prawda, za wszystko, co zrobił, jak pokazał, że może funkcjonować rzecznik fenomenalnie po prostu w takiej sytuacji trudnej. Jaki ważny to jest urząd. Ale w dniu, kiedy u nas wprowadzane są w Polsce niestety standardy najgorsze, chcielibyśmy jeszcze bardziej o tych standardach porozmawiać, dlatego że właśnie dlatego z panem Pałasińskim chciałam rozmawiać, bo zna Włochy jak nikt z nas i zna polityków włoskich jak nikt z nas, a mi bardzo na sercu leży, czy szalenie mnie niepokoi w dalszym ciągu, to spotkanie Morawiecki-Orban i Salvini. Salvini, miłośnik Putina, dzisiaj wprowadzamy putinowskie standardy. Salvini, miłośnik Putina, włoski polityk, no tak Matteo z Mateuszem się spotkali. W Parlamencie Europejskim mogę powiedzieć o panu Salvini, mój kolega właściwie, bo przez kilka lat byliśmy równocześnie w Parlamencie Europejskim, on tam siedział na skrajnej prawicy, rzadko bywał, zresztą miał ocenę chyba 13 od końca najgorszego spośród 750 posłów, najgorszego posła w Parlamencie Europejskim. Ale jeżeli się odzywał, to coś strasznie wykrzykiwał. Ma kilku godnych następców, niestety niektórzy też są z Polski. Ale w każdym razie to, co jest niezwykle niepokojące dla mnie i dlatego chciałabym od pana Jacka Pałasińskiego usłyszeć więcej o tej postaci, może też takich rzeczy, które niekoniecznie czytamy. Kto to jest właściwie ten Salvini? Skąd on się w ogóle wziął, taki populista, prawicowy, pro-putinowski w polityce? I myślę, że w tej rozmowie powinniśmy dojść do tego, dlaczego to jest takie niepokojące, że Mateusz z Mateo się spotykają, prawda, w Budapeszcie jako goście Orbana, który również jest pro-putinowski. Czy nie zechciałby pan nam powiedzieć o nim tak troszkę zakulisowo?
No, Mateusz raczej był reprezentantem Jarosława bardziej niż samym sobą, bo przecież wszyscy wiedzą w całej Europie, że on nie ma mocy sprawczej w jakiejkolwiek kwestii. Ale kim jest Salvini? Bardzo dobre pytanie. To jest gentleman, który urodził się w roku 73, skończył szkołę średnią, zapisał się na studia, no ale króciutko na nich gościł, nie zdał ani jednego egzaminu, w związku z czym pracował w fast foodzie i jako pracownik tego fast foodu działał w takiej półlegalnej lewackiej bojówce, która się rozwiązała zanim ich wszystkich zaaresztowano. A potem był jednym z założycieli organizacji pod nazwą Komuniści Padańscy. A Padania, to może Państwo wiedzą, to jest taki wynalazek właśnie faszyzujących prawicy, którzy uważają, że należałoby północne Włochy, nazwane Padanią, oddzielić od reszty Włoch, które prawdziwymi Włochami nie są, to jest Afryka. I tam mieszkają tylko rolnicy i oni tylko jedzą rzeczy wyprodukowane na północy, w związku z tym my będziemy o wiele bogatsi, jeśli się od nich odłączyli. W związku z tym jako założyciel, współzałożyciel organizacji Komuniści Padańscy podpadł już też i policji i swojego czasu, no ale dość szybko zmienił zdanie i stał się ekstremistą prawicowym, twierdząc, że tylko skrajna prawica może naprawdę bronić interesów klasy robotniczo-chłopskiej. Jak więc widać, czy to komuniści, czy to są faszyści, to im na interesach klasy robotniczo-chłopskiej bardzo zależy. W 90 roku zapisał się do Ligi Północnej, założonej przez Umberto Bossiego, takiej partii też mocno faszyzującej, przede wszystkim separatystycznej, dążącej do oderwania północnych Włoch, czyli Padanii, od reszty kraju. Do roku urządzający takie zloty prawdziwych patriotów padańskich u źródeł rzeki Pad, czyli po włosku Po, tak ze 6 razy, o ile dobrze pamiętam, deklarowali niepodległość. No wszyscy się bardzo cieszyli, bardzo się śmieli z tego powodu. Nic z tego nie wyszło. W grudniu 2013 roku, po 23 latach takiego zupełnie jedynowładztwa Umberto Bossiego, Bossi dostał wylewu, doszło do kongresu, no i uznał Salvini, że Bossi jest na tyle słaby, należy go z tego stanowiska, jakby to powiedzieć, usunąć. Na kongresie swojego mentora skrytykował bardzo, przedstawił jakiś program jeszcze bardziej radykalny niż Bossi, no i został liderem partii. No a ponieważ jest to człowiek niezbyt mądry, a z całą pewnością niewykształcony i z całą pewnością bardzo głośny, ale cwany na tyle, że zrozumiał, że nie można odegrać większej roli, będąc tylko partią z północy Włoch, przemianował Ligę Północną na Ligę, po to, żeby w innych regionach, zwłaszcza południowych, też na niego głosowano. I proszę sobie wyobrazić, że w Kalabrii, w Kampanii, czyli w tych wszystkich regionach, które do niedawna były jeszcze bardziej znienawidzone niż reszta, niż Afryka, otrzymuje całkiem sporą liczbę głosów. W każdym razie w wyborach z kwietnia, w ostatnich wyborach parlamentarnych w 2018 roku, był drugą partią po populistach takich bardziej lewicowych od populistów bardziej prawicowych Salviniego. Został mianowany wicepremierem i ministrem spraw wewnętrznych Republiki Włoskiej, co wielu uznało właśnie za obelgę dla tego pięknego kraju. Jako wicepremier przekombinował, doprowadził do upadku koalicji z Ruchem Pięciu Gwiazd, policzył na przedterminowe wybory, a poparcie Ligi sięgało wtedy według sondaży 36%. No ale przeliczył się, bo Ruch Pięciu Gwiazd podpisał porozumienie z postkomunistyczną, można tak nazwać, partią demokratyczną. Salvini znalazł się w opozycji, jego pozycja bardzo się zachwiała, no i on w tej chwili tę pozycję odbudowuje, pozycję lidera wiarygodnego, właśnie tworząc nie tyle koalicję wewnątrz kraju, ile na zewnątrz. W 2018 i 2019 roku podjął próbę zorganizowania takiej międzynarodówki narodowo-socjalistycznej. I w styczniu 2019 roku przybył on, był do Warszawy na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim, licząc, że jestem taki cwany i ja Jarosława Kaczyńskiego przechytrzę. Jarosław Kaczyński zgodzi się na to, żeby ja był przywódcą międzynarodówki neofaszystowskiej w Europie. i wszystko będzie pięknie. No ale trafiła kosa na kamień. Z tym, że chciałbym powiedzieć, że w łonie prawicy, skrajnej prawicy europejskiej, są dwa obozy i taka konkurencja dość energiczna pomiędzy grupą, na której czele stoi pani Marine Le Pen z Rassemblement National i Salvini ze sobą w dużej mierze konkurują, co nie zmienia faktu, że i jedni i drudzy za swojego duchowego lidera nie obierają bynajmniej Kaczyńskiego, tylko Orbana. Jedni i drudzy ciągnęli do swojego obozu Orbana. Wygrał Salvini z powodów, których nie potrafię wytłumaczyć, a przede wszystkim nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego Jarosław Kaczyński w 2019 roku odrzucił taki sojusz z Salvinim, a przynajmniej powiedział to w takich, jak to on, bez konkluzji terminach. No a teraz nagle zgodził się na to, żeby coś takiego zbudować. No, zalążek międzynarodówki neofaszystowskiej, na czele której stoi Matteo Salvini. A jeśli chodzi o poglądy polityczne, to proszę mi zadać pytanie, a ja pani wszystko odpowiem.
Tak, ale no jeszcze może dzięki wielkie.
Bo ja też jestem gadułą.
Też. Zanim jeszcze dojdziemy do poglądów Dolinę Po, oczywiście wszyscy znamy z książek pod tytułem Don Camillo i Pepone. Bardzo szkoda, że Salvini tam tak królował, ale tam troszeczkę stamtąd może widać, ale ja przede wszystkim widziałam jeszcze, jak Salvini też był w Parlamencie Europejskim, rzeczywiście ta skrajna prawica i skrajna lewica, one bardzo często mają wspólne interesy.
Les extrêmes se touchent.
Les extrêmes se touchent, właśnie. Spotykają się, ekstrema się spotykają i to często widać na tablicy, która pokazuje wyniki głosowania w Parlamencie Europejskim, jak całość jest zielona, a te skrajne paseczki, skrajna lewica i skrajna prawica głosują na nie, czyli jest czerwona. Albo odwrotnie, wszyscy głosujemy nie, a te kreseczki, skrajna prawica, skrajna lewica, prawda? I tutaj mamy to samo, z takimi ludźmi tutaj się spotyka.
Jak zakłada formuje, sojusz.
Zakłada sojusz, właśnie zakłada sojusz nasz dzisiejszy rząd, co jednak jest dosyć niepokojące. Bo to są te ekstrema, które czy na prawo, czy na lewo chcą takich samych zniszczeń w społeczeństwie i w Unii Europejskiej, mają potworną historię i w ogóle wydaje mi się to czymś niezwykle niepokojącym. Ale ja pamiętam w Parlamencie Europejskim na przykład, jak pomyślę, zanotowałam sobie nawet rezolucję, które popierał albo był współautorem Salvini, prawda, bo słyszymy o jego, pan mówił o jego osiągnięciach czy drodze politycznej we Włoszech, ale przez te kilka lat, którym był w Parlamencie Europejskim, był współautorem albo autorem rezolucji żądającej zakończenia sankcji wobec Rosji. Ta prorosyjskość jego była bardzo głośno słyszalna, on w ogóle bardzo głośny, rzadko bywał, ale głośno, słyszalna w Parlamencie Europejskim. Oświadczenie pisemne takie współformułował, Rosja jako strategiczny partner Unii Europejskiej, a chodziło głównie o to, żeby nie karać firm, prawda, bo są sankcje. I żądał tego, żeby przestać ich karać nareszcie. Głosował przeciwko wnioskowi, był taki wniosek, żeby przygotować rezolucję w sprawie presji, którą wywierała Rosja na kraje tego Partnerstwa Wschodniego. I Salvini głosował przeciwko temu wnioskowi, niech sobie Rosja wywiera na nich nacisk. On chciał, żądał likwidacji Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Już nie mówiąc o tym, pan redaktor nie powiedział tego, przecież on chciał wyjścia z euro. On obiecywał, że on wyprowadzi Włochy z euro. Dzisiaj umilkł na ten temat i w ogóle zmienił mnóstwo swoich...
Nie, zupełnie umilkł.
Nie umilkł? Aha, ja zrozumiałam, że tak, ale...
W dalszym ciągu euro. Wtedy w Parlamencie Europejskim porównał euro do nazistowskich tanków.
Tak, w Parlamencie Europejskim, ale we Włoszech też zawsze to głosił, że on wyprowadzi
Włochy. Tak i do dzisiaj głosi, tak, uważa, że euro to jest... Mi się
wydawało, że jak Draghi przejął władzę, to że on przestał to mówić, ale to jeszcze wrócimy chętnie do tego. Na przykład on chciał tak samo rozwiązać system Schengen. Chciał znieść system Schengen, czyli wprowadzić wewnętrzne granice znowu w Unii Europejskiej, no i tak dalej. Właśnie takim ostentacyjnie był beznadziejnym posłem, ale ja zrozumiałam właśnie, i tutaj bardzo proszę mi zaprzeczyć, że w momencie jak nastał Draghi, to Salvini zmienił poglądy, już nie mówił o tym wyprowadzeniu Włoch ze strefy euro, ale ta jego prorosyjskość bardzo wyraźnie została, prawda? Jego
oczywiście,
prorosyjskość jest dalej bardzo wyraźnie akcentowana.
Przede wszystkim jego partia, czyli Liga, ma porozumienie o specjalnych stosunkach z jedną Rosją. istnieje nie tylko podejrzenie, ale są dowody publikowane mniej więcej rok czy półtora roku temu, wkrótce po wizycie Selwiniego w Moskwie, na finansowanie daleko idące ligi przez Rosję, po prostu front rosyjski za pośrednictwem oligarchów, za pośrednictwem młodzieżowej organizacji, dokładnie rzecz biorąc, jednej Rosji.
Może trzeba powiedzieć, co to jest jedna Rosja jeszcze?
To jest partia Władimira Putina, która jest zapleczem politycznym dla tego okropnego reżimu.
Tak, i siłowym też.
Tak, zdał sobie sprawę z tego ogromnego błędu, który zrobił półtora roku temu i wyleciał wtedy z koalicji, bo w opozycji jednak się dostaje znacznie mniej pieniędzy niż będąc u rządu. I chciał za wszelką cenę wrócić do tego rządu.
Włoscy parlamentarzyści bardzo dużo zarabiają i w ogóle posady rządowe są niewiarygodnie wysokopłatne, więc oczywiście Salvini chciał wrócić do tego rządu.
Nie wszystkie, ale rzeczywiście i parlamentarzyści europejscy to są rekordziści europejscy, jeśli chodzi, ale przecież nie pensje parlamentarzystów są głównym źródłem dochodu większości polityków, zwłaszcza ekstremistów, tylko wszelkiego rodzaju kombinacje. W tej chwili toczy się proces we Włoszech o sprzeniewierzenie 43 milionów, które Liga wyprowadziła do Luksemburga. Na to są dowody żelazne, więc jakby to powiedzieć, reszta sceny politycznej we Włoszech trzyma taki kijek nad Salvini, mówiąc bądź grzeczny, bo inaczej ten proces, który w tej chwili jakoś się ślimaczy, nabierze dużego przyspieszenia i ty skończysz w więzieniu. Także pozycja Salviniego we Włoszech się osłabia. Raz, że nie ma już 36%, ale dalej jest szefem pierwszej włoskiej partii, która ma 22,3% poparcia. Ta scena polityczna jest w tej chwili znowu bardzo zatomizowana, no i Salvini tam jednak odgrywa jakąś rolę. Wszedł, owszem, nie on sam do rządu, ale jego przedstawiciele weszli do rządu Mario Draghiego, dlatego ja nie wróżę długiej żywota temu rządowi, z całym szacunkiem dla Mario Draghiego. Ale wracając do jego związków z Rosją, no to on podczas tej sesji fotograficznej na Placu Czerwonym, on miał też koszulkę nie dla sankcji. To już nie było w latach 90., to już było po aneksji Krymu, to już było po agresji na Ukrainie. Więc teraz takie pozycje są bardzo dziwne. Nie dziwi przyjaźń z Orbanem, największym przyjacielem Władimira Putina. Dziwi trochę, co w tym tercecie robił Jarosław Kaczyński, którego polityka jest oczywiście obiektywnie rzecz biorąc bardzo na rękę putinowskiej Rosji, ale który jest pełen frazesów antyrosyjskich, antyputinowskich. Ten mariaż jest niezwykle dziwny i podejrzewam, że jest to jakieś małżeństwo z rozsądku, czy gra jakaś, którą Jarosław Kaczyński wymyślił, a której ja w tej chwili nie jestem w stanie przejrzeć na wylot.
Kiedyś starał się Salvini zbudować taką grupę współpracującą, na przykład wtedy, jak taka duża fala migrantów przyjeżdżała do Europy i on chciał taką grupę zbudować, tylko że nigdy się nie dogadali, takich eurosceptyków bardziej lub mniej zdeklarowanych, ale się nie dogadali, bo to po prostu grupa egoistów była, każdy w swoją stronę. Salvini chciał, żeby ci inni przejmowali migrantów, którzy już są we Włoszech, a ci inni nie chcieli, żeby przypadkiem Włochy jakichkolwiek migrantów im przysyłały, w związku z czym się ta grupa bardzo szybko rozpadła. Ja tutaj tej grupie egoistów też nie wróżę niczego dobrego, ale dziwi mnie niezwykle, może nie dziwi, może nareszcie wychodzi na jaw ta autentyczna prorosyjskość i uwielbienie dla dyktatorów tych trzech panów, którzy się spotkali, a którzy chcieliby ten krąg powiększać.
Nie, no dlaczego? No jednak rząd rosyjski dzisiaj, obiektywnie rzecz biorąc, gdyby go z politologicznego punktu widzenia analizować, to jest rząd skrajnie prawicowy i on jest, jakby powiedzieć, opiekunem wszystkich skrajnie prawicowych partii w Europie. 7 miliardów pożyczonych Marine Le Pen, popieranie wszystkich możliwych ruchów skrajnie prawicowych.
I rozbijających wszystkich ruchów rozbijających Unię Europejską, prawda?
Otóż to, tak.
I on ich finansuje bezpośrednio. Z Marine Le Pen na przykład bardzo długo się mówi, dlaczego wy taką propagandę robicie, że Marine Le Pen dostaje pieniądze od Putina. Otóż ja słyszałam na sali plenarnej w Parlamencie Europejskim o tej pożyczce na własne uszy. Zarzut ktoś jej postawił, zawołał głośno, wzięłaś pieniądze od Putina, na co ona wściekła, wstała i powiedziała, to była pożyczka. No więc takie rzeczy...
Tak, ona nie neguje, nie, ona nie neguje. Neguje Salvini, ale dowody są dość mocne, bo ktoś sfilmował to spotkanie, na którym doszło do porozumienia o finansowaniu ligi przez naszych, czyli młodzieżową organizację jednej Rosji, partii Putina. Celem strategicznym Putina jest rozbicie Unii Europejskiej i agentami Putina w rozbijaniu Unii Europejskiej mają być Jarosław Kaczyński, Orban, no i Salvini. Salvini na ochotnika, no i pozostali też prawdopodobnie na ochotnika, no ale to jakby nie jest nowina. No.
Tu piszą nam, bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy do nas piszą i pozdrawiają i piszą. I przed chwilą właśnie przeczytałam od Analia Guglielmi, Włoszki, po polsku mówiącej wspaniale i piszącej. Jako Włoszka mogę powiedzieć, że Salvini jest bardzo, bardzo groźny i niebezpieczny. Ciekawa jestem, czy to jest tak szerzej widziane we Włoszech. No my też uważamy, tak jak tutaj siedzimy, że PiS jest bardzo, bardzo groźny i niebezpieczny. Orban jest również, nie tylko dla Węgier, już zresztą pokazał, jak jest niebezpieczny, jak niszczy swój własny kraj i jak okrada Unię Europejską i pieniądze, fundusze na rozwój Węgier.
To jest reżim mafijny po prostu. No. No Węgrów też okrada.
No tak, tak, ale my mamy tutaj też Obajtka i różnych innych, prawda? I ten układ mafijny się rozwija na całego. Czy to samo uprawia Salvini we Włoszech? Czy to może jest tego rodzaju związek?
To samo uprawia, z tym, że powtarzam, nad Salvinim ciąży ten kij o 43 miliony wyprowadzone do Luksemburga i moim zdaniem, kiedy przyjdzie taka potrzeba, to przeciwko Salviniemu zostanie uruchomiony bardzo szybko proces o kradzież, o sprzeniewierzenie tych pieniędzy. Prawdopodobnie znajdą się jeszcze inne haki, no chociażby no to finansowanie przez Rosję, no bo na to dowody chyba są, przynajmniej wyglądały na moje amatorskie oko niepodważalnie. To, co jest groźne we Włoszech, to jest możliwość jednak dogadania się, bo w tej chwili trwa konkurencja o przywództwo między Salvinim a Giorgią Meloni, która stoi na czele jawnie nazistowskiej partii Bracia Włosi. No i oni konkurują o przywództwo na skrajnej prawicy ze sobą, ale dzieli w tej chwili zaledwie 4 punkty procentowe. Zbliża się do 18% poparcia. Gdyby jednak się jakoś dogadali, stworzyli koalicję, to to dla Włoszech może się okazać sojusz śmiertelny.
Dla Włoch, ja przypuszczam, że niestety to jest taki czas dzisiaj, że populiści są w ogóle szalenie niebezpieczni, prawda? I
zawsze byli, tak. No.
Zawsze byli, tylko że proszę zobaczyć, oczywiście myślę głównie o Polsce w tej chwili i jak pan mówi, że nad nim wisi ten kij, że o te pieniądze z Luksemburga może mieć proces, ciągle jeszcze we Włoszech, mimo takiego Salviniego i wszystkich ogromnych problemów, przez które oni przechodzili i przechodzą, sądy są niezawisłe.
Sądy włoskie zapisały się różnymi akcjami politycznymi, jak chociażby akcja Czyste Ręce na początku lat 90., kiedy skoordynowana akcja Magistratura Demokratica, czyli największego stowarzyszenia w ramach włoskiego wymiaru sprawiedliwości, 96% członków Magistratura Demokratica miało legitymację Komunistycznej Partii Włoch w kieszeni. Więc koordynacja pomiędzy Komunistyczną Partią Włoch a podporządkowanymi prokuratorami i sędziami doprowadziła do likwidacji całego układu politycznego. Wyaresztowano około 20 tysięcy ludzi. Proszę sobie wyobrazić, że tylko jedna z tych aresztowanych osób w końcu stanęła przed sądem. Na 82 osoby popełniły samobójstwa w więzieniach. Innymi słowy, włoski wymiar sprawiedliwości nie jest w 100% niezależny, ale z całą pewnością nie jest w żaden sposób podporządkowany skrajnej prawicy.
Ten obraz, który pan nam przedstawia, tego człowieka między komunizmem a faszyzmem, zapatrzony w tego, w tego strasznego naszego sąsiada od wschodu, noszący koszulki Putina, walczący przeciwko sankcjom, rozwalający Unię Europejską, no jednak to jest obraz polityka dosyć przerażającego. 22% poparcia, tak jak pan powiedział, to jest jednak bardzo dużo ciągle jeszcze w kraju założycielskim Unii Europejskiej, wspierany bardzo przez Putina. Putin sobie właśnie wybiera tych ludzi, podkreślmy to raz jeszcze, do rozwalania Unii Europejskiej. Putinowi szalenie na tym zależy, to jego główna ambicja. Często mam wrażenie, że rozwalenie Unii Europejskiej to jest główna ambicja Putina. Jemu to strasznie przeszkadza. My byśmy chcieli tutaj, tak cytuję często powiedzenie Radka Sikorskiego, my byśmy chcieli mocarstwa Unii Europejskiej jako mocarstwa i my jesteśmy częścią tego mocarstwa, prawda? Współrządzimy mocarstwem. A tutaj mamy takich facetów, którzy nam to osłabiają. Właściwie ciekawa jestem, jak pan to widzi, na ile to jest dla nas niebezpieczne, że właśnie Salvini między faszyzmem a komunizmem, Kaczyński, który deklaruje straszną nienawiść do Putina, ale równocześnie kuma się z najbliższym najbliższymi przyjaciółmi.
Ale realizuje jego cele przede wszystkim strategiczne. No. No dlaczego będzie... właściwie Kreml nigdy nie krytykuje rządu PiS-u? No, bo po prostu robią jego robotę. No.
Robią jego robotę, gdzie ten wrak, ale co pan uważa, że z tego może dla nas wyniknąć w najbliższym czasie? Ja zakładam, że jednak zmienimy ten rząd, ale gdyby się tak nie stało przypadkiem, czy uważa pan, że to mogłoby mieć jakieś bezpośrednie następstwa dla nas na
pani, zmienimy, znaczy się pani i kto jeszcze, bo jak chwilowo nie bardzo widzę i kandydatów, pan, którzy byliby w stanie wygrać z PiS-em, nawet jeżeli dojdzie do wyborów. Miejmy nadzieję, że ten stan się zmieni.
Proszę nie być takim pesymistą.
Nie wygląda różowo. To ja mam następujące uwagi, pani poseł. Po pierwsze, w dzisiejszych czasach jest nie do pomyślenia utrzymanie niezależności czy niepodległości takiego małego państwa jak Polska poza jakimś blokiem politycznym. Unia Europejska spadła Polsce z nieba. Jeżeli by Polska wystąpiła z Unii Europejskiej, to nie ma najmniejszych szans na utrzymanie niepodległości naszego kraju. Trwa starcie tytanów. To Chiny, Stany Zjednoczone, nawet nie Rosja, będą decydować o przyszłości świata. Trwa wyścig o to, kto w najbliższych dekadach czy stuleciach nawet będzie narzucał swój model rozwoju reszcie świata. Jeżeli Polska wystąpi z Unii Europejskiej, to koniec. Jeżeli to jest cel PiS-u, to jest na dobrej drodze do realizacji tego. To jest śmiertelnie dla Polski niebezpieczne. Wyobraźmy sobie, co by było teraz w czasie pandemii, gdybyśmy nie byli członkami Unii Europejskiej.
I tutaj myślę, że to jest niezwykle ważny punkt, żeby mimo wszystkich zastrzeżeń, że można by więcej szczepień, więcej lepsza organizacja i tak dalej, jednak gdyby nie to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, to po pierwsze one by były droższe, po drugie byśmy gdzieś byli na szarym końcu w tych zakupach, prawda, bo bogatsze państwa by nas przeskoczyły i ja jednak wróciłabym do tej idei na zakończenie naszej rozmowy, że spotykanie się z ludźmi, czy budowanie jakiegokolwiek sojuszu z ludźmi, którzy są ewidentnie współpracownikami polityka mocarnego, który chce rozwalić Unię Europejską, jest potworną sprawą dla Polaków i dla Polski, prawda? Jest straszną sprawą dla Polaków i dla Polski,
tak, bo chcemy... Nie zapominajmy także, że Putin gra jednak o przeżycie. To, co Putin ma do zaoferowania światu i co jest źródłem jego trwania, pozostawania przy władzy, to są surowce. Ja dlatego uważam, że zarówno administracja Trumpa, jak i Bidena mają rację, przeciwstawiając się idei budowy Nord Stream 2, ale z drugiej strony też rozumiem motywację pani kanclerz Angeli Merkel.
Ale nie, pardon, to muszę tutaj, to już dawno się to zmieniło jednak, bo już Europejska Partia Ludowa, czy EPP, w której sama jestem, głośno woła na ten temat i to nie tylko Polacy, czy my z tej części Europy, ale na przykład właśnie też CDU-CSU, żeby nie budować tego Nord Streamu, a jeżeli już, bo tam są już inwestycje spółek i tak dalej, jeżeli już tą rurę trzeba zbudować, to ona ma stać pusta. Więc te głosy są coraz wyraźniejsze, żeby nie kupować od Rosjan minerałów, ale już nie mówiąc o tym, że prawda, mamy tą całą politykę...
Pędzony w kozi róg niedźwiedź jest bardzo niebezpieczny, dlatego no rozumiem, tak, ale... jak mówię, politykę pani Angeli Merkel. Oczywiście pojawiają się głosy, ja te głosy znam, ale to są na razie głosy. Dopóki Angeli Merkel w Niemczech, dopóty Nord Stream 2 będzie budowany...
Ale naprawdę, no jeżeli partia rządząca mówi, że albo trzeba zatrzymać budowę już tej rury, albo przynajmniej przypilnować, żeby nią potem nic nie płynęło i w tym kierunku idzie najwyraźniej polityka, to jednak coś, o czymś to świadczy. I my, Polacy, teraz zamiast wzmacniać, prawda, ten sposób myślenia, jednak musimy mieć bardzo twardą i przede wszystkim wspólną politykę w stosunku do Rosji, to w Polsce jest rząd, który się kuma z takimi ludźmi, którzy temu Putinowi chcą się poddać. Więc coś w tym jest niezwykle niebezpiecznego, ale ja bym jednak na zakończenie jeszcze ten akcent podkreśliła. Większość Polaków chce mocnej Unii Europejskiej, prawda? I to zdanie, pamiętajmy, my chcemy Unii bardzo dobrze zorganizowanej i mi się to szalenie podoba, żeby mówić o Unii jako o mocarstwie, którego my jesteśmy częścią, która współrządzi tym mocarstwem, prawda? Bo jesteśmy piątym krajem co do wielkości i ten potencjał musimy wykorzystywać, współpracując z tymi, którzy budują, a nie rozwalają, panie redaktorze.
Święte słowa, tak. Przypominam, że jednak na PiS w najwyższym, że tak się wydarzy, okresie powodzenia tej partii głosowało 40% Polaków. Mamy taką ordynację wyborczą, jaką mamy. jest ona, jak się okazuje, katastrofalna dla interesów Polski. Mieliśmy w Unii Europejskiej pozycję ponad nasze zasługi. Byliśmy naprawdę szanowani i de facto determinowaliśmy politykę wschodnią całej Unii Europejskiej. To katastrofalnie się załamało. Otacza nas głucha niechęć, można powiedzieć. Szczerze mówiąc, to gdybyśmy wystąpili, to w wielu stolicach europejskich strzeliłyby korki szampana. Tylko ci najbardziej dalekowzroczni politycy widzieliby, że z tego będzie nieszczęście dla reszty Unii.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, chociaż martwię się, że pan takim akcentem pesymistycznym kończy, ale nie.
No tak, nie, to skończę optymistycznym. Skończę optymistycznym. Unia Europejska przetrwała kryzys 2008 roku. Unia Europejska dogadała się w kilka miesięcy, co wydawało się niemożliwe co do budżetu wieloletniego obecnie obowiązującego. Unia Europejska w okresie pandemii zachowała się fenomenalnie. Unia Europejska nie implodowała, wręcz przeciwnie, wzmocniła się. Unia Europejska wyszła fenomenalnie. To jest mocarstwo i niech ono będzie jeszcze mocniejsze, bo tylko jako mocarstwo Europa, mały przylądek Azji, a nawet nie półwysep, to przypomnijmy, ma szansę przetrwać i w dalszym ciągu stanowić to punkt odniesienia dla sporej części świata. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Unia Europejska pokazała w tych ostatnich kryzysach swoją prawdziwą siłę. Niech trwa nadal.
I niech trwa nadal z naszym bardzo silnym udziałem budowniczych, a nie rozwalaczy. W związku z czym, proszę Państwa, ja zawsze uważam, że my mamy każdy z nas ma jakąś moc sprawczą i traktujmy siebie samych poważnie i starajmy się tę moc sprawczą wykorzystywać, bo ja wcale nie wykluczam, że za jakiś czas wybory będą i dbajmy o to, co w Polsce jeszcze się dało uratować, a odbudujemy tę Polskę i demokratyczną, instytucje demokratyczne i mocną naszą pozycję w Unii Europejskiej, będziemy tę Unię budować jako mocarstwo, tak jak tutaj obydwoje i razem z Państwem o tym marzymy właściwie. My chcemy być częścią mocarstwa, które szanuje prawa człowieka, dba o środowisko i jest zamożne i do tego dążymy. Dziękujemy Państwu bardzo, bardzo dziękuję Panie redaktorze, że Pan nam poświęcił czas i podzielił się z nami swoją wiedzą niezmierzoną. Bardzo dziękuję i Państwu dziękuję za wszystkie posty i za bycie z nami i zapraszam na następny raz. Dziękuję jeszcze raz.